21:49, czas na nasze rozmowy niedokończone. Dziś w studio Radia Maryja witamy pana Wojciecha Wielgoszewskiego, polonistę, redaktora toruńskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela, a nade wszystko wieloletniego pedagoga, dydaktyka, czyli po prostu nauczyciela, wychowawcę. Bardzo się cieszymy pańską obecnością w naszym studiu, panie redaktorze, szczęść Boże. No i chcemy dzisiaj mówić o tym, co jest chyba dla każdego chrześcijanina bardzo bliskie. O kapłanach, o wielkich kapłanach, o tych, którzy krzepili w nas ducha narodowego, ale również krzepili w nas siły w drodze do naszej Ojczyzny Niebieskiej, jak to mówimy często, o niebie w naszej wędrówce przez życie, przez codzienność. Kapłaństwo, kapłani, to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, czyli wierni do końca Chrystusowi i powierzonej im owczarni. Przypomnienie niezwykłych kapłanów męczenników kościoła chemińskiego zamordowanych w październiku 1939 roku. Prosimy.
Pozwólcie państwo, że zacznę od osobistej refleksji rodzinnej. Pamiętam o fotografii, na której widać księdza Leona Borowskiego, stryjecznego dziadka mojej żony. Siedzi obok grobowca rodzinnego na cmentarzu w Piecach. Był tam proboszczem. Piece to miejscowość położona między Starogardem a Czerskiem. Był tam proboszczem. Jego brat również proboszczował na Kociewiu w Wielkim Garcu koło Pelplina. I wracam do fotografii. Widać zamyśloną postać księdza Leona, a w tle piękny widok późnego lata. Odwracam fotografię, na niej data 18 sierpnia 1939 roku. Dwa miesiące później już nie żył. Czy mógł przypuszczać, że zginie w masowej egzekucji w Lesie Szpęgawskim po strasznych torturach w starogardzkim więzieniu? Był jednym z 215 kapłanów chełmińskich, diecezji chełmińskiej, który spotkał taki los. Myślę, że żyje, jest wiele rodzin, które również mają albo ma takie fotografie. Chciałbym się teraz odwołać do słów księdza Antoniego Littkego. Myślę, że wielu kapłanów, którzy być może słuchają tej audycji, pamięta o nim i trzyma we wdzięcznej pamięci. Ksiądz Littke w 30. rocznicę krwawej jesieni pelplińskiej tak napisał: winno być naszym obowiązkiem stworzyć wieczny pomnik duchowy naszym zamordowanym braciom przez to, że z pokolenia na pokolenie przekazywać będziemy historię tych okrutnych zbrodni hitlerowskich i nie pozwolimy przyszłym pokoleniom zapomnieć o tragedii. Myślę, że te słowa napisane 40 lat temu zachowały aktualność. Zajmuję się historią diecezji chełmińskiej amatorsko, ale pierwsze znaczenie słowa amator to po prostu miłośnik. Zresztą w naszej diecezji jest taka tradycja, że historycy, księża historycy nie mieli tytułów, ale właśnie z miłości do swojej ziemi, do Pomorza stworzyli dzieła wielkie. Przywołam tutaj księdza Kujota, księdza Alfonsa Mańkowskiego, księdza Czapleckiego. Byli oni prezesami Towarzystwa Naukowego w Toruniu, księdza Frydrychowicza i innych. Oczywiście nie stawiam się obok nich, ale chciałem powiedzieć, że w jakimś sensie pozwalam sobie kontynuować tę piękną tradycję. Otóż kiedy pisałem dla toruńskiej edycji tygodnika Niedziela biogramy księży, piszę to z górą 2 lat, w tej chwili składam 40 biogram, panie Państwo, zakochałem się w nich i w diecezji chełmińskiej. I przede wszystkim, ale diecezję tworzą ludzie. I zaimponowała mi ich wierność. Ich niezwykła, imponująca formacja kapłańska. Seminarium duchowne w Pelplinie wydało wiele wspaniałych roczników. Mówię o tym przedwojennym. Seminarium kierowanym przez księdza Rozkwitalskiego, przedtem niezapomnianego biskupa Dominika. Otóż seminarium to dało księżom taką formację, która imponuje. A szczególnie imponuje rocznik 1923. To jest pierwszy rocznik kapłański, powojenny. Ksiądz Mantaj, dziejopis seminarium pelplińskiego, myślę, że też wdzięcznie wspominany przez wielu kapłanów, którzy kiedyś studiowali w seminarium pelplińskim, napisał o tym roczniku, że to jest rocznik wielki. Nie tylko ze względu na liczebność alumnów, 47 zresztą uzyskał święcenia, ale ze względu na owoce, jakie dała praca księży formujących ten rocznik. Chciałbym przedstawić przykłady męczeństwa i wielkiej wierności księży z tego rocznika. Księdza Józefa Mańkowskiego, księdza Jana Pronobisa i księdza Piotra Sosnowskiego. Ksiądz Mańkowski wywodzi się ze znanej rodziny kapłańskiej. Jego stryjem był ksiądz Alfons, wspomniany już prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Zginął w 1941 roku zimą w Stutthofie. Drugi stryj księdza Józefa Mańkowskiego został również rozstrzelany w 1939 roku, Teofil, a ksiądz Józef, proboszcz Nowej Cerkwi koło Chojnic, który był kapelanem w 1939 roku, wrócił do swojej parafii, mimo że biskup włocławski ówczesny prosił, żeby nie wracał, bo grozi mu niebezpieczeństwo. On jednak wrócił do swojej parafii. Nie wyobrażał sobie, że będzie inaczej. Tym bardziej, że jego stosunki z miejscowymi Niemcami były bardzo dobre. A jednak został aresztowany raz i drugi i został rozstrzelany w Dolinie Śmierci koło Chojnic. Czyli był wierny swoim parafianom. Jego kursowy kolega, ksiądz Jan Pronobis, proboszcz podtoruńskiego Grębocina, również kapłan z rodziny, z rodu, który dał naszej diecezji wybitny księży i też tragicznie doświadczonych. Jego stryj Wojciech, proboszcz Swarzewa, kustosz sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej, został rozstrzelany w Piaśnicy. A dalszy krewny Aleksander, proboszcz z Mokrego, też sanktuarium Matki Boskiej z Mokrego, przeżył wszystkie obozy, przeszedł taką samą drogę jak ksiądz Frelichowski. Zmarł w 50 roku, ale wyczerpany przeżyciami obozowymi. Ksiądz Jan Pronobis był jednym z trzech chełmińskich księży którzy zostali rozstrzelani w podtoruńskiej Barbarce. Zapamiętali świadkowie tego wydarzenia, że kiedy 28 października 1939 roku prowadzono go do dołu śmierci w skarpetkach, więźniowie musieli zdjąć wtedy buty, śpiewał "Kto się w opiekę" i tym dodawał ducha innym współtowarzyszom swojego męczeństwa. I ksiądz Piotr Sosnowski to ten, który utwierdzał w kapłaństwie księdza Frejchowskiego. Do Bysławia, w którym ksiądz Sosnowski był proboszczem, Bysławia koło Borach Tucholskich, jeździła rodzina Frelichowskich. I kiedy ksiądz Wicek miał rozterki, czy zostać przy kapłaństwie, on je rozstrzygnął, utwierdził go w tym. Miał straszną śmierć. Został rozstrzelany 27 października 1939 roku w Rudzkim Moście koło Tucholi. Razem z 30 parafianami. Niemcy zabijali ich partiami po 6. On został na koniec. Prosił, aby się modlili i aby patrzyli w niebo. Zachowała się wstrząsająca fotografia. Można ją oglądać w muzeum w Stutthofie, muzeum w obozie. Widać na niej księdza Piotra Sosnowskiego, do którego Niemcy mierzą z karabinu. W tle widać zwłoki pomordowanych parafian. Dodam jeszcze, że kiedy upadł, Niemcy dobili go 3 strzałami, 1 w serce i w oczy. Dlaczego to mówię? Nie po to, żeby epatować Państwa obrazami okrucieństwa, ale aby dać świadectwo. Wspomniany przeze mnie ksiądz Mantaj tak napisał we wspomnieniu o konfraterach, którzy zostali zamordowani 20 października 1939 roku. Nie pisze wspomnienia po to, by kontynuować przeżycia wojny, lecz po to, aby dać świadectwo o nich i budować na tym, co oni zaczęli i czego dokończyć im nie pozwolono.
Przypomnienie tych niezwykłych kapłanów męczenników kościoła chełmińskiego, którzy byli zamordowani w 1939 roku, to też skłania nas do pewnych przemyśleń nad Golgotą oraz refleksji nad hasłem Bóg i Ojczyzna.
Hasłem, które zostało przez środowiska liberalne wyśmiane. Tak jakby mówi się o bogojczyźnianych wspomnieniach, bogojczyźnianej literaturze, poezji. Tak jakby w słowach Bóg i Ojczyzna było coś uwłaczającego.
A to nie są wcale hasła, tylko to są, powiedzieć, to są rzeczywistości wpisane
tak
w nasze istnienie, w nasze życie.
To są najpiękniejsze pojęcia.
No i to są te rzeczy, które musimy realizować w życiu, bo Bóg się objawia w Ojczyźnie i my w Ojczyźnie poznajemy również Boga. Kapłani,
tak,
o których mówimy,
tak,
oni pozwalają nam poznać tego Boga.
No właśnie. I byli mu wierni. Oni to hasło brali bardzo serio i realizowali w taki sposób, jaki odpowiadał sytuacji, w której żyli. Dlatego, że nie chciałbym, żebyśmy o księżach chełmińskich patrzyli przez pryzmat martyrologii, ale także ich dokonań. To były piękne postacie. To byli ludzie ukształtowani, i tutaj właśnie kłania się formacja tych księży, ukształtowani w rodzinach, przeważnie wielodzietnych, wiejskich, którzy najczęściej byli w kościele ministrantami, należeli do organizacji religijnych, ale nie tylko, także i świeckich. Ksiądz Wicek był harcerzem, wahał się, był także w sodalicji, mówię o księdzu Frelichowskim, wahał się, czy zaangażować się w działalność socjalistyczną bardziej, czy w harcerską. Ktoś powiedział, że wybrał harcerstwo, bo wybrał zadanie trudniejsze, wymagające większych wyrzeczeń. Później szkoła, znakomita szkoła. Przykłady to sławne kolegium Marianów w Pelplinie, które dało wielu kapłanów, no i znakomite gimnazjum chełmińskie. Po tej szkole, a w tej szkole jeszcze dodam organizacje filomackie, później harcerskie, no i seminarium prowadzone przez takich ojców duchownych jak Dominiczek, czyli sługa Boży Konstantyn Dominik. To wszystko powodowało, że ci księża później promieniowali swoją osobowością na otoczenie. Dodam też, że bo nie mówiliśmy o tym, że dlaczego, skąd takie ogromne ofiary, skąd się wzięła ta furia niemiecka. Diecezja chełmińska poniosła największe ofiary w całym polskim kościele. Połowa księży została rozstrzelana albo zmarła w obozach. W sumie straty diecezji to 347 na 700. I myślę, że tak, nie wiem, czy wolno mi sądzić, ale jako zwykłemu, prostemu zjadaczowi chleba, ale zdali egzamin z wierności i myślę, że mogą być dla nas przykładem. Dla nas wszystkich, nie tylko dla kapłanów, ale dla nas. I winniśmy im pamięć. Zresztą o pamięci ich dzieła bardzo często wspominał Jan Paweł II, który zresztą zobowiązywał kierowników duchowych diecezji do tego, żeby zbierać pamiątki o męczeństwie swoich kapłanów, tak jak to czynili pierwsi chrześcijanie.
Według pana badań, według pana opinii również, dlaczego akurat Niemcy zgotowali taki los polskim kapłanom i nie tylko?
Chciałbym tutaj odwołać się do filmu Andrzeja Wajdy Katyń. Mamy dwie sceny. Z jednej strony dwa wątki. Z jednej strony obszerny wątek katyński, a z drugiej wątek profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego aresztowanych przez Niemców i wiezionych do obozu. Myśmy mieli też taki Katyń, nieznany, tak myślę, że albo mało znany w Polsce, albo kilka takich Katyni. To jest Las Pięgański, to jest Piaśnica, Klamry, Księże Góry koło Grudziądza i tak dalej. I skąd teraz
no i nasza
taka niemiecka furia? Właśnie. Chodzi o to, żeby uderzyć w mózg społeczeństwa, żeby uderzyć w inteligencję. A szczególna zajadłość była skierowana na Pomorzu przeciwko księżom, dlatego że ze względu na specyficzną sytuację narodowościową, gospodarczą i społeczną Pomorza, księża pełnili szczególną rolę. Tak jak na Kresach, takimi wyspami i oazami polskości były dwory szlacheckie, to na Pomorzu plebanie. Niemcy o tym doskonale wiedzieli. Wiedzieli, że społeczność pozbawiona księdza traci wiele na wartości, nie jest w stanie się nawet zorganizować.
Ale z drugiej strony wspomniał pan o formacji kapłanów, o tym, że kapłani emanowali potencjałem duchowym, intelektualnym, patriotycznym.
Tak, 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 tak. No, przykład taki. Wspominałem o towarzystwie naukowym w Toruniu. Na Pomorzu nie było uniwersytetu. Najbliższy był w Poznaniu. I taką funkcję pełniły dwa ośrodki. Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Seminarium Duchowne w Pelplinie. Pelplin został nazwany później przez profesora Świeżackiego pomorskimi Atenami, albo małymi Atenami. Otóż księża pomorscy tamtych czasów, używam słowa Pomorze w znaczeniu potocznym, mówię o Pomorzu Nadwiślańskim albo Gdańskim, niektórzy mówią o Prusach Zachodnich, ale to jest nomenklatura niemiecka. Otóż księża pomorscy mieli takie tęsknoty intelektualne i świadczy o tym masowa przynależność do Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Poza tym ich mentalność specyficzna, zbiorowa, może socjolog się oburzy na takie sformułowanie, ale była taka. Oni wyznawali ideały typowo pozytywistyczne, pracy u podstaw i pracy organicznej. Zdobyli dobre wykształcenie w seminarium duchownym. Niektórzy studiowali na uczelniach zagranicznych, między innymi we Fryburgu Badeńskim, we Lwowie, i później przekazywali swoją wiedzę parafianom. Masowy był udział pomorskich księży w organizowaniu Towarzystwa Czytelni Ludowych. To były setki czytelni. W każdej miejscowości taka była. Tam do tych czytelni sprowadzano polską klasykę z Sienkiewiczem na czele oraz czasopisma. Poczytność czasopism była ogromna. W niewielkim Swarzewie koło Pucka parafianie abonowali 150 egzemplarzy polskich czasopism religijnych. No, porównajmy sobie teraz z tym, ile egzemplarzy, mówiąc kolokwialnie, schodzi w tońskich kościołach. Był taki głód i polskiego słowa, i wiedzy religijnej. I podziwiam umiejętność przełożenia klasy intelektualnej pomorskich księży na kontakt z ludźmi i na duszpasterstwo.
Duszpasterstwo to drugi bardzo mocny i konstruktywny element w działalności tych księży, tych kapłanów, o których mówimy.
Tak jest. Niedawno napisałem tekst o księdzu Marianie Karczyńskim, proboszczu łasińskim i dziekanie grudziąckim przedwojennym. To jest ksiądz, który rozruszał religijnie społeczność swojej miejscowości. Niezwykły, piękny człowiek. On zbudował, czy zainspirował ruch religijny, tworzenie najróżniejszych stowarzyszeń religijnych. Zresztą to było charakterystyczne dla całej diecezji chełmińskiej. Takie jak bractwa różańcowe, jak bractwa kultu Najświętszego Serca Jezusowego, zresztą bardzo rozbudowanego w naszej diecezji. Jak stowarzyszenia młodzieżowe, męskie, żeńskie, KSM-y, później organizacje związane z Akcją Katolicką. To wszystko zbudowało dodatkowe więzie społeczne i pobudziło do aktywności. W artykule, o którym mówię, jest zdjęcie, jest fotografia użyczona mi, i tutaj dziękuję i pozdrawiam, przez panią Gabrielę Kawską. Fotografia dziewcząt z KSM-u łasińskiego. Ja myślę, że to była duża 40-osobowa klasa. Mnóstwo tych dziewcząt. I to jest taki jeden przykład. Ale powiem też, że ja mówiłem też o takich pozytywistycznych skłonnościach księży. Jednocześnie ksiądz Marian Karczyński organizował swoich parafian także na przykład w stowarzyszeniach robotników, albo zorganizował kasę pogrzebową, albo zainicjował zbudowanie ogródków działkowych. Zbudował też most przez jezioro dla tych parafian, którzy mieli za daleko do kościoła. I tu nie było sprzeczności. Tutaj sakrum znakomicie łączyło się z tym, co wydaje nam się pozornie rzeczą przyziemną.
No i od tego jest kapłan, aby łączył rzeczy przyziemne z rzeczami świętymi, niebieskimi.
Tak jest.
Ten, który buduje mosty. Pan przejrzał wiele biografii kapłanów pomordowanych w 1939 roku. Co w ogóle skłoniło pana do tego, aby zająć się tą dziedziną historii i tymi osobowościami?
Zawsze marzyłem o tym, żeby być historykiem, zajmować się historią. Szczególnie pokochałem diecezję chemijską. Właściwie tak. Pierwszy raz o niej usłyszałem od księdza Stanisława Grunta, który uczył mnie religii w parafii Chrystusa Króla w Toruniu i przygotował do bierzmowania. Ksiądz Grunt 5 lipca, o ile dobrze pamiętam, będzie obchodził 50-lecie kapłaństwa. Także jeżeli słucha naszej audycji, serdecznie księdza Infułata pozdrawiam. Zresztą podczas pisania artykułu o księdzu Sychcie bardzo mi pomógł i serdecznie potraktował. Otóż ksiądz Grunt opisał nam w czasie, na lekcji religii, diecezję chełmińską. Także po raz pierwszy sobie ją wyobraziłem. Później przyszły wspomnienia rodzinne. Mój ojciec świętej pamięci znał księdza Wicka Frelichowskiego prawie z podwórka. Obaj przez ten czas moi rodzice mieszkali, mój ojciec mieszkał w Chełmży. Mówiło się o nim jeszcze zanim został rozpoczęty proces beatyfikacyjny. Później poznałem kapłańskie tradycje rodziny mojej żony. Oglądałem fotografie, widziałem zdjęcie księdza Wryczy, który był przyjacielem rodziny. Poznałem historię księży Borowskich, mówiłem o księdzu Leonie, mówiłem o księdzu, chciałem powiedzieć o księdzu Teodorze z Wielkiego Garca. To wszystko pobudzało wyobraźnię i zachęcało do tego, żeby jeszcze głębiej badać historię. A im głębiej się to wnikało, otwierają się nowe horyzonty. Z tym, że może to zabrzmi jak tak bardzo patetycznie, ale po prostu można tę historię pokochać. I w czasie pisania o tych ludziach duchowo zaprzyjaźnić się z nimi, czy nawet westchnąć, czy pomodlić się do nich, czy o nich, wielu z nich, to słudzy Boży, ksiądz jest błogosławionym. To po prostu wiele, wiele mi daje. I jeśli wystarczy nam czasu i możliwości, to chciałbym podzielić się jeszcze, czy przedstawić biografię kilku innych kapłanów chełmińskich, a właściwie kwestie ich wierności powołaniu, bo właściwie o tym mówię.
Ale zanim dojdziemy do tych księży, o których Pan chce mówić, proszę odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie. Wspomniał Pan o błogosławionym Stefanie Wincentym Frelichowskim, kapłanie.
Tak.
Że pańscy rodzice znali go i co
tak,
o nim wówczas mówiono?
Tak. Ojciec znał go z Chełmży. Dziadek był w Chełmży stolarzem, ojciec Wicka był piekarzem. Razem bawili się na podwórku. Ojciec był rocznik 12, ksiądz Frelichowski 13. Otóż on był Wicek. Nie stronił od zabaw, ale jednak mimo wszystko wydawał się jakby człowiekiem osobnym. Tak go wspominał mój ojciec. Koledzy dyskretnie, nie wiem, naśmiewali, może w każdym razie komentowali jego nadprzeciętną pobożność. Widać było, że wzrasta w Chełmży ktoś inny i ktoś nadzwyczajny. Tak myślę. Kiedy miałem szczęście i zaszczyt być na uroczystości beatyfikacyjnej księdza Wicka na toruńskim lotnisku i pisać relacje z nabożeństwa czerwcowego, podczas którego tej beatyfikacji Ojciec Święty dokonał, żałowałem, że mój ojciec tego nie widzi i że tego nie doczekał. A może widział i może doczekał.
Zapewne. Rozmawiamy o świętych kapłanach, można powiedzieć, może nie wyniesionych na ołtarze, ale świętych, którzy ukochali Boga i Ojczyznę. Mówimy o nich dzisiejszej nocy podczas rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Rozmawiamy z panem Wojciechem Wielgoszewskim, emerytowanym nauczycielem, amatorem, czyli miłującym historię i niebagatelne postaci w tejże historii, i z tą osobą, która umiłowała właśnie biografię tych, którzy byli wierni do końca Chrystusowi i powierzonej im owczarni. Przypominamy dzisiaj niezwykłych kapłanów męczenników Kościoła Chełmińskiego, zamordowanych w październiku 1939 roku. O kilku z nich powiedzieliśmy.
Tak, tak, tak. Chciałbym przybliżyć postać księdza Józefa Rozkwitalskiego, rektora seminarium, ostatniego rektora, przedwojennego rektora seminarium duchownego w Pelplinie, uwielbionego i ukochanego przez studentów, profesora, rektora, filozofa. Kiedy przyszedł 1939 rok, na fali ewakuacji wyjechał z innymi z Pelplina, ale zaraz wrócił i pozostał, choć go namawiano go do wyjazdu. Ksiądz Franciszek Mantej napisał tak: pokazać nieprzyjacielowi tyły albo opuścić towarzyszy niedoli było sprzeczne z jego naturą. Spodziewał się, że przyjdzie najgorsze, ale jednak trwał. Co więcej, ostrzegał innych. Ksiądz Litke, też przecież profesor przedwojenny, który niechybnie zginąłby w egzekucji, ocalał dzięki temu, że ksiądz Rozkwitalski zatelefonował do niego, do Zaleszczy. Ksiądz Litke był wtedy na wakacjach i prosił go, żeby nie wracał. A dodam jeszcze, że ksiądz Litke to jest ten sławny kapłan chełmiński, który ocalił Biblię Gutenberga sławną i wywiózł ją z Pelplina i spowodował to, że została wywieziona z Polski aż do Kanady i Niemcy nie położyli na nim swojej ręki, chociaż intensywnie szukali, i przepłacił to życiem ksiądz Raszeja, którego posądzali o ukrycie Biblii. Chciałem przypomnieć też innych. Księdza Waltera Schitta. I tu ciekawa sprawa. O wyjątkowości diecezji chełmińskiej świadczą różne fakty. Także ten, że była to diecezja, która była diecezją wielokulturową, trójjęzyczną, bo to były języki polski i niemiecki i kaszubski. I tutaj przykład, że ksiądz niemiecki też był wierny. Ksiądz Walter Schitt, kanclerz kurii, przedtem profesor Collegium Marianum, nazywany żartobliwie Schittkiem ze względu na niepozorną posturę. Otóż ksiądz Schitt był namawiany przez Niemców, żeby wyjechać. Jemu darowano by życie ze względu na pochodzenie, ale został. Nie dał się odłączyć od księży przeznaczonych na rozstrzelanie i został z nimi. Dodam jeszcze, że tragedia kapłanów, tym razem mówię o pelplińskich, polegała na tym, że nie wystarczyło Niemcom rozstrzelanie, nie wystarczyła egzekucja, tak zwane ostateczne rozwiązanie, ale jeszcze Niemcy znajdowali zadowolenie w upodleniu i w upokorzeniu. I wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy profesorowie seminarium duchownego w Pelplinie, pracownicy kurii, zostali zgromadzeni przed seminarium. Wówczas popędzono ich środkiem miasta, miejscowości, w stronę majątku Pulko. Tam kazano im kopać groby wśród bicia i przekleństw. Grób dla siebie. Później kazano znowu wracać wśród obelg miejscowych Volksdeutschów. Załadowano na ciężarówki i wywieziono do Tczewa, gdzie zostali rozstrzelani. 16 kapłanów. Ich zwłoki zostały ekshumowany w listopadzie 1945 roku i spoczywają na perpińskim cmentarzu. Ta nekropolia też wymagałaby osobnej monografii, pod krzyżem upamiętniającym męczeństwo księży chełmińskich. A więc w tej wspólnej mogile leżą i Niemcy, i leży ksiądz niemiecki, i Polacy. Jak widzimy, tu nie chodziło o konflikt narodowościowy, tylko o konflikt ideologiczny w tej niemieckiej furii. Chciałbym też powiedzieć o innych księżach perpińskich. Otóż taki, którzy przeżyli tragedię, czyli pewne rozterki, uczucie beznadziei połączone z pewnością nieuchronnego końca. Trzech młodych księży zostało poproszonych przez profesora Sawickiego, księdza profesora, największą indywidualność Pelplina, do pomocy przy porządkowaniu księgozbioru. Później Niemcy zabrali ich z Pelplina, powiedzieli, że wyjadą do Berlina. Niestety zginęli w Lesie Szpęgawskim w listopadzie. Dodam jeszcze, że ksiądz Sawicki, nazywany perłą seminarium duchownego, ksiądz Sweńczyk Sawicki, ocalał jako jedyny z tych, którzy wtedy byli w Pelplinie ze względu na swój wielki autorytet i na to, że był potrzebny Niemcom do uporządkowania bezcennych archiwów pelplińskich, średniowiecznych. On ocalał i sam mieszkał w Pelplinie. A ksiądz Matej, którego przewoływałem, ocalał dzięki temu, że przybył za późno do Pelplina. Otrzymał wezwanie z gestapo do Brodnicy, był wtedy u rodziców. Jego pociąg się spóźnił. I kiedy przybył do Pelplina, był tam tylko ksiądz Sawicki, który zresztą nie wiedział, że jego konfracy, przyjaciele zostali wwiezieni na rozstrzelanie. Człowiek normalnie i zdrowo myślący nigdy by tego nie przypuszczał. A ksiądz biskup Konstantyn Dominik ocalał dlatego, że był w tym czasie obłożnie chory. Poza tym trudno to wytłumaczyć. Może to cud, ale Niemcy nie mieli odwagi wejść do jego pokoju w kanonii w pobliżu katedry. On ocalał, został internowany, skierowany do Gdańska i tam u sióstr Elżbietanek umarł w marcu 1942 roku. Biskup Okoniewski, ordynariusz diecezji, ocalał dzięki temu, że drugiego dnia wojny wyjechał z Pelplina. On zresztą zmarł na wygnaniu w Lizbonie w 1944 roku. Niektórzy księża uniknęli śmierci, niektórzy wyjechali. Współcześni komentują to czasami w sposób nieprzychylny, stawiając za wzór tych, którzy zostali trwali, ale no nie nam sądzić. Były takie plany Boże, żeby oni przeżyli wojnę i dalej diecezję chemińską budowali. Żeby dali przykład, dali świadectwo. Jeden z tych był ksiądz Matej, który wyrzucał sobie wręcz, że on nie leży w wspólnej mogile na cmentarzu pelplińskim. Ale powiedział on tak, jak jest od tego, żeby nieść ludziom wieści chwiałowe, żeby świadczyć o tych, którzy kiedyś byli, którzy nas wyprzedzili ze znakiem wiary.
Przyglądając się, analizując biografię świętych, bo tak o nich mówimy, męczenników, chociaż nie są, zaznaczamy tutaj, beatyfikowani czy przez Kościół wyniesieni na ołtarze.
Ale oczekują na wyniesienie.
Oczekują, tak. Też spróbował pan zdefiniować te osobowości. Niektórych nazywał pan błogosławionymi męczennikami, wychowawcami dla wiary i Polski. Niektórych nazwał pan zapaśnikami bożymi, innych jeszcze żołnierzami ojczyzny, żołnierzami Chrystusa.
Tak, biskup Kowalski. Tak. To jest tytuł dwuznaczny, czy wieloznaczny. Przymiotnik dwuznaczny jest nie bardzo dwuznaczny. Otóż tak, biskup Kowalski był zawodowym żołnierzem, był artylerzystą. Walczył w czasie I wojny światowej. I pewną taką żołnierską twardość zachował w sobie. Później jako biskup chełmiński, który w czasach powojennych musiał kierować diecezją wykrwawioną, biedną, zniszczoną i do tego jeszcze skazaną na walkę z komunizmem. I on był takim żołnierzem twardym i nieustępliwym.
Ale tak, proszę.
Myślę, i to był kolejny ksiądz, który dobry nabytek z Wielkopolski. On się urodził w Wielkopolsce, tak jak i ksiądz biskup Okoniecki. Zaakceptowany przez społeczność kapłańską Pomorza. Różnie można mówić o akceptacji dla księdza biskupa Okonieckiego ze względu na to, że księża pomorscy w ogromnej większości sprzyjali narodowej demokracji, a ksiądz biskup Okoniecki był piłsudczykiem, to zagorzałym piłsudczykiem, ale jednak okazał swoją wielkość przez to, że nie kierował się sympatiami politycznymi przy nadawaniu proboszcz, przy nominacjach. Nie, na niego liczyło się to, jaka była postawa jego kapłanów w czasach trudnych, na przykład w czasie germanizacji, wtedy, kiedy się rodziła Polska, kiedy wahały się losy Pomorza. Ale myślę, że teraz odszedłem od tematu trochę. Jest to temat tak obszerny, no ja mam skłonność do dygresji i dlatego tak to jest. Chciałbym się wszystko powiedzieć.
No bo to też są, dotykamy tutaj bardzo bogatych osobowości, to też pan tak, zaznaczył na początku. Tak. Ale też napisał pan o księdzu Józefie Szydziku,
tak,
że wierny polskości dlatego, bo wierny Kościołowi.
Tak jest, tak, bo to jest Jungtim, to jest, trzeba postawić ten znak równości. Piękna postać, to jest filomata chełmiński, osądzony zresztą w tym sławnym procesie 1901 roku, jeden z 45 skazanych na karę więzienia, który jest budowniczym sławnej Karwali Wielewskiej, który w sposób zadziwiający potrafił spleść patriotyzm z posługą duszpasterską. Ci księża inaczej nie umieli myśleć. Ja dodam jeszcze, że ksiądz Szydzik jest jeden z pierwszych męczenników jesieni 1939 roku. Coś ty Atenom uczynił Sokratesie, przypomina się wiersz Norwida o tych, którzy nie mieli własnego grobu albo którzy tułali się, mówiąc przenośnie, od grobu do grobu. I takim był ksiądz Szydzik. W ostatnim roku przed wojną przeniesiony z proboszcza chełmżyńskiego, on był proboszczem w Wielu, później w Chełmży, to był proboszcz księdza Wicka, później w Fordonie. Otóż Niemcy aresztowali go na początku września, o ile dobrze pamiętam, 10 września 1939 roku. Został zawieziony na Gestapo w Bydgoszczy i tam ślad po nim zaginął. Nie wiemy. Są różne wersje jego śmierci. Mówi się, że może został zabity zastrzykiem fenolu. Nie wiadomo. Nie ma jego grobu. Wielki człowiek, wielki kapłan nie doczekał się nawet swojego grobu. Także ma tylko pomnik w naszej pamięci.
Ale wierny. Pan mówi, podkreśla, tak, akcentuje wierność, tak, powołaniu kapłańskiemu, tak, ale też i wierność ojczyźnie. Wśród tych kapłanów, o których mówimy.
Mm-hmm. Tak, wierność. Ja myślę, że...
Jak można połączyć właśnie miłość do Boga i miłość do ojczyzny?
Ja myślę, że tego nie można rozdzielić.
Pytam się dlatego, ponieważ współcześnie,
tak,
próbuje się rozdzielić.
Niestety, Niestety. No właśnie. I na tym ubolewam. I myślę, tutaj rodzi refleksja, że czy nie należałoby do programu katechezy szkolnej włączyć lekcji o naszych kapłanach, o kapłanach chełmińskich, którzy takie ideały wyznawali. Myślę, że były to wzorce osobowościowe. Marzy mi się na przykład to, żeby alumni seminarium duchownego wyjechali na wycieczkę, nie taką egzotyczną, do Aranienburga czy do Dachau, ale na przykład do majątku Igły, do Doliny Śmierci koło Chojnic, albo do Wtelna, gdzie zginął ksiądz Hamerski, albo do Piaśnicy, albo do Szpęgaska. I tam zetknęli się namacalnie z męczeństwem księży. Z moich kontaktów z różnymi osobami, także związanymi z Kościołem, wynika, że znajomość historii diecezji chełmińskiej nie jest zbyt dogłębna, mówiąc oględnie. Zresztą myślę, że szkoda, że ta diecezja chełmińska stała się bytem, o którym mówimy w czasie przeszłym, ze względu na walory, o których już mówiłem, na jej wielokulturowość, na głównie ze względu na to, na to nie był kościół taki partykularny. Żałowało tego wielu księży, o których też pisałem, ksiądz Jank, ksiądz biskup Zygfryd Kowalski, właśnie ksiądz Litke, oni nie mogli tego odżałować. Ale wiadomo, intencje były takie, żeby biskup był bliżej swoich kapłanów. Ja tylko dodam, że po prostu trzeba i naszym obowiązkiem jest przypominać historię diecezji chełmińskiej, zwłaszcza tutaj w Toruniu. Dlatego, że diecezja toruńska to jest diecezja, która jest taką zbudowaną na fundamentach tamtej. Przecież w Chełmży była pierwsza katedra, była pierwsza stolica tej diecezji. Tutaj są te stare kościoły średniowieczne, wodzące się z XIII-XIV wieku, które trwają do dzisiaj, parafie trwają do dzisiaj. I musimy mieć świadomość właśnie, że to było w diecezji chełmińskiej. I jest ta łączność. Myślę, że równy powód do satysfakcji może mieć sąsiednia Pelplińska, która też w całości znajduje się na dawnej chełmińskiej. Ja powiem jeszcze, że czuję się wielką nostalgię także u kapłanów, którzy studiowali kiedyś w Pelplinie. Myślę, że nie będzie miał mi za złe ksiądz Roman Cieszyński, obecnie proboszcz Kiełbasina. Ksiądz kanonik zawsze z wielkim sentymentem wspomina swoich wykładowców, wielkich, jak ksiądz Litkę, jak ksiądz Pasierb, jak ksiądz Mantej, który jednocześnie wspomniał, także sypie anegdotami związanymi z tamtymi czasami. Otóż mówił, że kiedy ksiądz biskup Czapliński jechał do Górzna, to towarzącym osobom i przejeżdżał przez pobliskie Zaborowo. A w Zaborowie koło szosy jest szkoła z czerwonej cegły, jakiej Niemcy zbudowali wiele. Tam się urodzili dwaj księża Manteje, Jan i Franciszek. Wielkie osobowości. W rodzinie podzielonej matka Polka, ojciec nauczyciel, germanizator. Ale jednak tacy, którzy opowiedzieli się za Polską, chociaż mieli pewne problemy z tym. Otóż ksiądz biskup Czapliński powiedział tak. Kapelusze z głów, tu mieszkają księża Manteje. Mieszkali, bo tu się urodzili. Tu się urodzili księża Manteje. Otóż, dlaczego to mówię? Dlatego, że księża, którzy kiedyś studiowali w Pelplinie, mają tę pamięć. Ale ta pamięć wydaje mi się, że zanika. Ja się prosi to, żeby na szkole w Zaborowie koło Górzna powstała tablica upamiętniająca fakt urodzin wielkich kapłanów chełmińskich. Wspomniałem o księżach Mantajach. Tutaj pojawia się wątek rodzinny. Otóż w diecezji chełmińskiej spotykamy się z rodzinami czy rodzeństwami kapłańskimi. Na przykład rodzina państwa Karczyńskich z Pelplina. Pan Karczyński był organistom kościelnym, dała kościołowi 5 osób duchownych, 2 siostry zakonne i 3 kapłanów, z których jeden Cyryl, męczennik Sachsenhausen, oczekuje na chwałę ołtarzy. Jest jednym z 17 pomorskich księży męczenników, którzy od w tej drugiej grupie się znaleźli, księży oczekujących na łaskę błogosławieństwa.
Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie.
Roku kapłańskiego, który ustanowił ojciec święty Benedykt XVI, by uczcić 150. rocznicę śmierci świętego proboszcza z Ars. Mówimy dzisiaj w Radiu Maryja o kapłanach. Rok kapłański rozpocznie się już jutro, 19 czerwca, w uroczystość Serca Pana Jezusa, które jest w dzień, który jest również Światowym Dniem Modlitw o Świętość Kapłanów. My o świętych kapłanach rozmawiamy dzisiaj. O tych, którzy wierni do końca Chrystusowi i powierzonej im owczarni byli. Przypominamy niezwykłe postaci kapłanów męczenników kościoła chełmińskiego, zamordowanych w październiku 1939 roku. Rozmawiamy z panem Wojciechem Wielgoszewskim, miłośnikiem biografii kapłańskich, emerytowanym nauczycielem, również redaktorem toruńskiego dodatku katolickiego tygodnika Niedziela. Do tychże rozmów i do tychże refleksji zapraszamy również naszych słuchaczy. Numery do Torunia, do studia to oczywiście 056, dalej 655 23 55 i 655 23 56. Słuchacze z zagranicy po numerach kierunkowych mogą również telefonować, wybierając 048 56 i 011 48 56, a następnie 655 23 33 i 655 23 66. My nim odbierzemy pierwszy telefon, powróćmy jeszcze do tych fascynujących biografii, panie redaktorze.
Chciałbym przypomnieć nazwiska księży, którzy znaleźli się na liście męczenników sług Bożych, tych, którzy oczekują na chwałę ołtarzy. To jest ksiądz Antoni Erasmus z Kiełpina, który został rozstrzelany 29 października koło Kartuz. Kiedy ekshumowano jego zwłoki, okazało się, że miał połamane ręce i nogi. Także oprawcy najpierw skatowali go, połamali mu kończyny i dopiero później zastrzelili. Ksiądz Anastazy Kręcki. Kiedy dowiedział się o wybuchu II wojny światowej, nic nie zmienił w swoim zachowaniu. On pozostawał spokojny. Czuł się przede wszystkim związany z parafią. I mimo zagrożenia zapewniał parafian, że z nimi zostanie. Kiedy został aresztowany, wywieziono go na stracenie do Piaśnicy koło Wejherowa. Był aresztowany dwukrotnie, zresztą Niemcy często tak robili, że aresztowali księdza, zwalniali go i później następowało drugie aresztowanie i to ostatnie kończyło się jego egzekucją. Ksiądz Reginald Krzyżanowski z Sumina koło Starogardu, a dodam jeszcze, że z parafii i z powiatu starogardzkiego zginęli wszyscy kapłani. Jeden z nich tylko ocalał, nie pomnę jego nazwiska, może później, który był kapelanem wojskowym. Niemcy jako formaliści uznali go za jeńca wojennego. Natomiast pozostałych 30 rozstrzelali w lesie szpęgawskim. I tutaj wraca temat wierności i takiej dzielnej postawy. Kiedy pod koniec września 1939 roku księża dekanatu starogardzkiego otrzymali nakaz przeczytania specjalnych odezw niemieckich, odmówili i zapłacili za to życie. Wspomniałem o księdzu Reginaldzie Krzyżanowskim z Sumina, właśnie koło Starogardu. Jego szczególnie upokarzali Niemcy. Co więcej, chcieli sprowokować jego ucieczkę. Otóż kiedy samochód z SS-manem za kierownicą zatrzymał się w rowie, Reginald Krzyżanowski miał okazję, żeby uciec i był namawiany do tego przez jednego ze swoich parafian, ale nie uczynił tego, bo zdawał sobie sprawę z tego, że gdy on ucieknie, oprawcy rozstrzelają jego parafian. A więc dobrowolnie, świadomie udawał się na śmierć męczeńską i zginął w lesie szpęgawskim. Ksiądz Franciszek Nogalski, wikary w Raciążu, zamordowany w Rudzkim Moście, tam gdzie zginął wspomniany przeze mnie ksiądz Piotr Sosnowski. Otóż Niemcy do zbiorów egzekucji, żeby jej dokonać, posłużyli się pretekstem. Została podpalona stodoła jednego z Volksdeutschów. Miejscowi członkowie Zelbschutzu powiedzieli mieszkańcom okolicznej wsi, że jeżeli nie zgłosi się winny podpalenia, będą rozstrzeliwali partiami mieszkańców Raciąża. I na to wystąpił ksiądz wikariusz z Raciąża, Franciszek Nogalski, oświadczając, że to on podpalił stodołę tego Volksdeutscha Fritza. Więc pozostali są niewinni i należałoby ich uwolnić. Niemcy jednak nie wzięli tego argumentu pod uwagę i jeden z nich, Geert, powiedział: ten przeklęty Klecha szuka wymówek i dąży do tego, aby wszyscy zostali zwolnieni. Musimy go za to powiesić. I zaczął szukać drzewa, na którym należało powiesić tego księdza. Nie znalazł go i zastrzelił. Strzelało do niego zresztą, to była zbiorowa egzekucja 6 członków z Elbschutzu. Wyrok został wykonany. Ksiądz Jan Hamerski z Wtelna w dekanacie wordońskim. To jest patron toruńskiego ośrodka powołań. Dwa razy był aresztowany. Dwa razy przeżywał swoją śmierć. Do pierwszej egzekucji nie doszło. Chociaż on był gotów na śmierć. Tak mówił jednemu z parafian: powtórzyłem głośno słowa Chrystusa: Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Uderzyło to w sumienie jednego z nich i po rozmowie z innymi oprawcami ksiądz Hamerski został zwolniony. Ale ponownie aresztowano go 6 października 1939 roku i tego samego dnia zabito w lesie koło Tryszczyna. O księdzu Józefie Mańkowskim, który też czeka na chwałę ołtarzu, już mówiłem. Kolejna piękna postać, Edmund Roszczynialski z Wejherowa, proboszcz wejherowski, kustosz sławnej Kalwarii Wejherowskiej. Jego Niemcy rozstrzelali w indywidualnej egzekucji w Cewicach. Chwalebne jest to, że miejscowa szkoła podstawowa nosi imię księdza Edmunda Roszczynialskiego. Ale chciałem znowu powiedzieć, że perfidia Niemców polega na tym, że nie wystarczyło im rozstrzelanie tego księdza. Przedtem został zmuszony do zamiatania ulicy i końskich odchodów na ulicy. Dopiero później go wwieziono i rozstrzelano. Ksiądz Antoni Henryk Szuman ze sławnej rodziny Szumanów, najstarszy syn doktora Leona Szumana i starszy brat Wandy Szuman, która tak się zasłużyła dla opieki nad między innymi niewidomymi dziećmi. Żyła 104 lata. Ksiądz Szuman był proboszczem w Starogardzie, w parafii świętego Wojciecha. Po zajęciu Starogardu miejscowy szef miejscowego gestapo nakazał mu oddalenie się z miasta. Pojechał więc do swojego przyjaciela, filomaty, do księdza Szydzika, do tego, którego Niemcy rozstrzelali gdzieś tam w bydgoskim gestapo i nie ma jego grobu. Otóż, kiedy ksiądz Szuman przybył do Fordonu, księdza Szydzika już nie było. I on podjął obowiązki proboszczowskie. On odprawiał msze święte, spowiadał parafian. I 2 października 1939 roku, wtedy, kiedy modlił się w kościele, Niemcy wywlekli go przed kościół i rozstrzelali razem z jego wikarym, z wikarym tej parafii i 5 innymi mieszkańcami Fordonu, w tym 16-letnim chłopakiem. Przed śmiercią krzyknął: niech żyje Chrystus Król, niech żyje Polska. W innej wersji: Chrystus Król was ocalił, ocali. Został pochowany w Fordonie, na cmentarzu fordońskim. Później jego zwłoki sprowadzono z powrotem do Starogardu i uroczyście pochowano w 1947 roku. Mówiłem już o księdzu Józefie Rozkwitalskim, rektorze seminarium duchownego, księdzu Sosnowskim. To byli ci, których rozstrzelano w 1939 roku. Ale byli inni kapłani, którym przyszło znosić obozową gehennę. Ci, którzy byli starsi, sterani życiem, zmarli już w Stutthofie w 1940 roku, jak ksiądz Bernard Łosiński z Sierakowic. I tutaj pozwolę sobie na dygresję i chwała księdzu obecnemu proboszczowi Bronisławowi Dawickiemu, proboszczowi sierakowickiemu, który dla miejscowych kapłanów, proboszczów wybudował, postawił piękne mauzoleum. mauzoleum umieszczone w kaplicy, dawnej kaplicy rodowej rodziny Łaszewskich. I tam można podziwiać inskrypcje i tablice pamiątkowe poświęcone księżom tamtejszym. I księdza właśnie Bernarda Łosińskiego i księdza Tadeusza Klana, powojennego proboszcza. Miałem szczęście być jego uczniem, on mnie przygotował do pierwszej komunii świętej. I księdza Sychty, największemu chyba, jeżeli chodzi o dorobek naukowy, kapłanowi naszej diecezji. A więc pierwsza, widzimy tutaj taki przykład dbałości o pamięć.
Panie redaktorze, już za 5 minut będzie 11 w nocy. Odbierzemy może telefon.
Proszę bardzo.
Słuchamy Radio Maria, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A mówi Bogdan ze Szczecina.
Tak, panie Boże.
Panie prelegencie, ja mam takie pytanie. Czy pan się tylko zajmuje księżmi, którzy zginęli w październiku, czy może w innych okresach czasu, w czasie wojny, chodzi o księży diecezji chełmińskiej?
Zajmuję się... Nie, to nie jest reguła. Zajmuję się księżmi, którzy... działali od 1824 roku aż po rok 92, kiedy została decyzja chełmińska rozwiązana.
A no właśnie, bo ja mam, jeśli mogę jeszcze coś powiedzieć, mam taką przed sobą właśnie książkę, pewnie pan zna, na pewno zna, książkę pana Jana Domagały. Ci, którzy przeszli przez Dachau.
Tak.
I tam widzę na stronie, mam przed sobą, stronę 262, ci, którzy przeszli przez obóz Dachau, klerc świecki z diecezji chełmińskiej.
Tak.
Właśnie. I tam jest chyba z 200 osób, no dokładnie, może nie, przepraszam.
Nie.
Przepraszam, 65, ale przy nich są krzyżyki, no z 50 osób zginęło samej diecezji w obozie Dachau. No ja oczywiście no nie można wszystkiego relacjonować. Pan się skupił na temacie tam w jednym czasie, no ale wypadałoby, no nie wiem, czy wypadałoby, czy jednak o wiele więcej księży zginęło też w innych okresach.
Nie, ale proszę pana, czy pan słyszał, zapamiętał temat naszego dzisiejszego spotkania? On jest bardzo konkretny i my jesteśmy, trzymamy się ram tutaj, które...
To wiadomo. O wiele więcej księży zginęło właśnie z tej decyzji, jeszcze w innych okresach II wojny.
Nikt tego nie kwestionuje. My tylko przypomnijmy temat. Bardzo dziękuję panu za ten telefon. Wierni do końca Chrystusowi i powierzonej im owczarni, przypomnienie niezwykłych kapłanów i męczenników kościoła chełmińskiego zamordowanych w październiku 1939 roku. Do tego czasu, w tym okresie tutaj jesteśmy, co nie znaczy, że nie poruszamy innych wątków, nie czynimy dygresji też, no i absolutnie nie kwestionujemy, wręcz przeciwnie, tutaj... W tych ramach historycznych jesteśmy, ale też wiemy, mamy świadomość o całkiem też szerszym tle tych wszystkich wydarzeń.
Bardzo dziękuję za tę uwagę. Dodam tylko, że w obozach, wszystkich obozach, począwszy od Stutthofu poprzez Sachsenhausen i Dachau, zmarło 76 pomorskich kapłanów. Najwięcej zginęło w egzekucjach jesiennych 1939 roku, 215. Z tym, że Dachau to jak choroba popromienna i później księża umierali z wyczerpania, tak jak wspomniany przeze mnie ksiądz Aleksander Pronobis. Z tym, że jeżeli mówimy o Dachau, to chciałem wspomnieć księdza Pawła Prabuckiego, który był jeszcze w Forcie VII w czasie pierwszego aresztowania uznany przez Niemców za takiego kapelana polskich księży, ze względu na jego znakomitą znajomość języka niemieckiego i chwalebne przewagi wojenne na froncie I wojny światowej. Był artylerzystą. Otóż w Dachau latem 1942 roku zginęło 3 księży prabuckich. Ksiądz Paweł utracił brata Alojzego, proboszcza niedalekiego Gronowa. Zresztą jego parafia sąsiadowała z jego Gostkowską i odprowadził na śmierć młodszego brata Bolesława Bolesia, przed wojną kapelana Sióstr Miłosierdzia w Lubawie. Otóż jego brat został przeznaczony w tak zwanym transporcie inwalidów do zagazowania. Niemcy tych, którzy byli szczególnie chorzy, nie dawali się do pracy, wypisywali z obozu, wywozili i później gazowali w specjalnie skonstruowanych samochodach. Także dobrze pan o tym powiedział. Dachau to była wielka tragedia. W najgorszym roku, 1942, zginęło trzech braci prabuckich, trzech kapłanów. Oprócz nich pod koniec wojny, w lutym 1945 roku, klerk Bernard Jaruszewski. 23 lutego ksiądz Wicek i wielu innych. Ja myślę, że tym, którzy interesują się tą problematyką obozową, warto polecić szczególnie książki biskupa Franciszka Korczyńskiego, Jasne promienie w Dachau i książkę Adama Kozłowieckiego, jezuity, późniejszego kardynała, arcybiskupa Lusaki. No patrzcie, wypadł mi z pamięci. Przypomnę sobie, to jest taka podstawowa pozycja. Dodam też, że ksiądz Adam Kozłowiecki, pamiętam go ze spotkania na ptuńskim lotnisku, też był na beatyfikacji księdza Frejchowskiego. Duma i uciski i strapienie. Taka jest tytuł książki.
Jest już 11:00. My odbierzemy kolejny telefon, panie redaktorze.
Proszę bardzo, chętnie posłucham.
Słuchamy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza prowadzącego i pana profesora.
Szczęść Boże.
Chciałam po prostu powiedzieć, że stryj mój...
A kto do nas mówi? Może
Teresa z Torunia.
Słucham.
Przepraszam. Jestem może trochę podenerwowana. Stryj mój, który był proboszczem właśnie w 1939 roku w Dąbrówce w wyborach tucholskich, też zginął w październiku 1939 roku w Rudzkim Moście i też wziął na siebie niepopełnioną winę, o czym pisał naoczny świadek w prasie naszej, ale to już w 50 roku, i powiedział, że on podpalił tą stodołę, a niestety Niemcy, chcąc wytrącić mu broń z ręki, strzelali mu najpierw w ręce i w nogi, a potem i tak dokonali tej egzekucji na pozostałych więźniach. Także była jeszcze jedna tragedia. A należał do Polskiego Związku Zachodniego i jak się rozpoczęła wojna, to pierwsza msza święta była dla Polaków. Jak się kończyła, to a schodzili się już Niemcy, to intonował Boże coś polskie. Tyle ja wiem już z opowiadania od rodziny. W ogóle czy o większej... Czy mogłabym się gdzieś kontaktować z panem profesorem? Ewentualnie i przekazać dane? Czy...
Bardzo proszę, bardzo z wielką radością z panią się skontaktuję. Gdyby pani mogła napisać na adres Głosu z Torunia. Aha. Może podam adres, może więcej osób chciałby skorzystać. Tutaj apeluję do naszych słuchaczy, aby podzielili się swoimi wspomnieniami, może fotografiami, listami. Tego zostało niewiele, ale wiem, że wiele jest w rodzinnych archiwach. Ozłociłbym, gdyby można było z tego skorzystać. Także dziękuję za ten głos i może podam ten adres.
To jest tak, my się w międzyczasie rozłączymy z panią Teresą, dobrze? Żeby pani mogła sobie swobodnie...
Ja piszę.
Tak? No to już tutaj pan dyktuje.
Adres toruńskiej redakcji Niedzieli. Niedziela, Głos z Torunia.
Tak.
Ulica Łazienna 18. To jest kurii. I może podam telefon.
O, właśnie, redakcyjny. Bardzo proszę.
Mhm. Teraz 056 622 3530 wewnętrzny 39, ale na furcie każdy panią połączy z redakcją, a tam na pewno otrzyma pani moje domowe namiary. Chętnie z panią porozmawiam, z radością.
No, dziękuję uprzejmie, ja również, i szczęść Boże. Szczęść Boże. I zapłać za taką audycję. I właśnie wszystkim kapłanom z okazji tego zbliżającego się roku kapłańskiego życzę jak najwięcej sił i pomocy Bożej i opieki Matki Najświętszej.
Dziękujemy również pani Tereso. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za to świadectwo.
Dziękujemy za to.
I do usłyszenia, szczęść Boże.
Do usłyszenia, Bóg zapłać.
Kolejny telefon odbierzmy, bardzo proszę. Halo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
Maria, Maria z Warszawy. Ja bardzo jestem zainteresowana całą tą audycją, ale mam pytanie formalne, ponieważ niezbyt dobrze znam te rejony tam w Polsce. Czy chodzi, bo państwo mówią chełmżyńskie, chełmińskie, czy chodzi o jakie miasto? Chełm, Chełmno, Chełmża?
O jakie już pan redaktor, gość naszego dzisiejszego wieczoru, pan redaktor Wojciech Wielgoszewski wytłumaczy panią Marię.
Dziękuję bardzo. Za to pytanie, dlatego że to sprawia kłopoty mieszkańcom Torunia i okolicy obecnej diecezji toruńskiej. Otóż diecezja ta nosi nazwę diecezji chełmińskiej, może dlatego, że została założona na ziemi chełmińskiej w pierwszej połowie XIII wieku. Natomiast z pierwszą stolicą tej diecezji była Chełmża. Tam była pierwsza katedra. W Chełmie nigdy nie było siedziby. Taka jest nazwa, ale siedziby diecezji tam nie było. Natomiast w wyniku różnych zmian politycznych w 1824 roku powstała nowa diecezja chełmińska ze stolicą we wsi Pelplin. Pelplin został miastem dopiero w 1935 roku dzięki biskupowi Okonińskiemu. Ale do dzisiaj mówi się na diecezję chełmińską, czasami nazywa się diecezją pelplińską. Pelplińska powstała w 1992 roku po nowym podziale. Natomiast tak naprawdę to jest diecezja chełmińska. Ze względu, ona wzięła swoją nazwę właśnie od ziemi chełmińskiej. Obecnie diecezja toruńska pokrywa się prawie w całości z dawną ziemią chełmińską. Nie wiem, czy wystarczy taka odpowiedź.
Dziękujemy panie redaktorze i kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, halo, Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy, kto telefonuje?
Halo, Jezus Chrystus, Jan z południa Polski.
Witamy, witam, Janie.
Szczęść Boże.
Chciałbym zapytać, czy jest znana taka pozycja ojca Alberta Urbańskiego, duchowni w Dachau? I coś na ten temat.
Nie, tej pozycji nie znam.
My dzisiaj mówimy... Temat zapisałem. Dzisiejszy, panie Janie, też bardzo dziękuję za ten telefon. On się ociera zapewne o tragedię kapłanów w Dachau, ale my dzisiaj chcemy skupić się na tych księżach ziemi diecezji kościoła chełmińskiego, którzy byli zamordowani w październiku 1939 roku minionego stulecia. O tych kapłanach dzisiaj mówimy. Rozmawiamy z panem Wojciechem Wielgoszewskim. Panie redaktorze, słowo jeszcze dopełnienia o tym, na ten temat, o tych kapłanach, te biografie, które wciąż pana fascynują i które są też takim elementem, który jeszcze bardziej nas angażuje w żarliwe wyznawanie wiary i w miłość do ojczyzny.
Ja myślę, że tak. I to jest właśnie, oni byli wierni Chrystusowi, bo byli wierni ojczyźnie, albo na odwrót. No, tacy to byli księża. Ja proponowałbym, jeszcze powróciłbym do sprawy pamięci. To jest rzecz niesłychanie istotna. Mam wrażenie, że odchodzi tamten czas w niepamięć, ale jednak, aby tutaj nie narzekać, chciałem przywołać przykłady postaw osób, które piszą albo mówią o naszej diecezji. A na początku jeszcze sprawa małych ojczyzn, parafialnych tych księży. I chciałem przypomnieć, że swoich kapłanów męczenników uhonorowali na przykład parafianie z Gostkowa, z Grębocina, z Łasina, z Kowalewa, z Farzewa, Wielkiego Garca, Piecu, Starogardu, w Telna, w Lembargu stoi na cmentarzu miejscowym pomnik księdza Alfonsa Mańkowskiego, Dłuta Ignacego Zelka. Jest ta pamięć. Natomiast jest to pamięć lokalna, ale trzeba by także pamięć o tym męczeństwie koniecznie rozpowszechniać, o tym mówić. Z tym, że częściowo to się dzieje, bo chciałem przypomnieć i artykuły w Pielgrzymie, w naszym dzienniku, w Głosie z Torunia. Przedtem pisały moje redakcyjne koleżanki, pani Elena Maryks. Ona publikowała i komentowała też wspomnienia i pamiętniki księdza Frelichowskiego, pani Teresa Tylicka. Dalej wydawnictwa Bernardinum, toruńskie, toruńskiego towarzystwa toruńskiego wydawnictwa diecezjalnego, które zajęło się publikacją materiałów związanych z księdzem Frelichowskim, i myślę o pamiętnikach księdza Frelichowskiego, dalej o jego rozważaniach, o listach obozowych, świetnie opracowanych przez Marię Nędzewicz, przez Ucztę, kiedy człowiek widzi tak opracowane dzieło. Książki Roberta Zadury, teraz w dziesięciolecie beatyfikacji, ukazały się jego, opublikował wspomnienia osób, które stykały się z księdzem Wickiem. Opublikował album z wielkim smakiem wydanym. Chciałem wspomnieć też o działalności kustosza sanktuarium księdza Frelichowskiego, księdza prałata Nowakowskiego, proboszcza parafii Świętej Marii Pannych. To są opracowania o księżach więzionych w Forcie VII i inne. Z tym, że jestem niesłychanie wdzięczny rozgłośnie Radia Maryja, że mogę o tych sprawach mówić na szerokim forum. Nakład Głosu z Torunia czy specjalistycznych wydawnictw naukowych jest niewielki i właściwie tylko specjaliści mają okazję zapoznać się z tymi rzeczami. A tutaj na falach radiowych ten głos o moich kochanych księżach może brzmiewać.
I pozwólmy również, niech wybrzmi głos naszych słuchaczy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga z Bydgoszczy. Proszę pana, chciałam się dowiedzieć, czy panu coś wiadomo. Miałam stryja kapłana, który pracował w zblewie.
Tak.
I on został rozstrzelany we wrześniu lub w październiku 1939 roku i był tylko 3 lata kapłanem. W 1936 roku był wyświęcony, a w 1939 już został rozstrzelany. Nazwisko Marian Rudnik. Czy panu coś o tym wiadomo?
Marian Rudnik. Z przykrością stwierdzam, że nie, ale tutaj polecam pozycję Zbigniewa Giżyńskiego, towarzysze męczeńskiej drogi księdza Frelichowskiego. On w swojej książce zamieścił biogramy wszystkich kapłanów, którzy albo zostali rozstrzelani, albo w jakiś sposób ucierpieli z rąk okupanta, także tych, którzy przeżyli. I zapewne jego biogram znajduje się w tej pozycji.
Ale dziękuję. Można tą książkę nabyć?
Można ją nabyć. Ta książka została wydana przez wydawnictwo Adama Marszałka. Tutaj chyba reklamę uprawiam. Także ja zamówiłem ją listownie. W księgarni niestety nie ma. Zresztą ubolewam nad tym, że bardzo trudno jest o pozycje związane z naszą diecezją. Przydałaby się półka w księgarni diecezjalnej w Toruniu poświęcona.
Ale tu w naszej, tam w Szczecinku, w ten, nie otrzymacie. Nie.
Gdyby pani skontaktowała się ze mną także poprzez redakcję, chętnie podam namiary i na pewno będzie pani mogła nabyć te książki.
Czyli zadzwonić do redakcji Toruńskiej Niedzieli i wtedy będzie. Przypomnijmy numer, dobrze, panie redaktorze?
Proszę bardzo. 056, to jest kierunkowy numer Torunia, 622-3530, wewnętrzny 39. Albo adres listowny 87-100 Toruń, ulica Łazienna 18.
Dziękujemy pani Jadwigo, pozdrawiamy.
Otworzeń, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, a szukarze jądro mleczne, ptasi świst, jenowymi listych oczu. Szło bolesne obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych nadgniewnych czarny pył. Kto mi odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł? Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy na łupinie orzecha stojąc popłyniemy porą na opak jak na przekór wodnym złoją. I tak w wody się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie, zapomnienie, tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Ziemię twardą ci przemienię, wleczów miękki, płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrzący zwiną wszystko, w barwy burz, serduszka listku, deszczów siwy splot. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne obraz dni, które czaszki wiale toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych czarny pył. Mówą wijącą się wstęgną głos ciepły w powietrzu stygnie, aż jego dosięgnie w zmroku i szept przy ustach usłyszy kochany. Czuje piosenka i głowę owija mu dzwoni jak włosów miękkich smuga. Linie z niej pachną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni i staje i jeszcze czarno od pyłu bitwy. Czuje, że skrzypce grają w nim cicho, więc idzie ostrożnie, powoli, jakby po nici światła przez morze szumiące zmroku. I coraz bliższa jest miękkość podobna do białych obłoków, aż się dopełnia przestrzeni, czuje głos miękki stojący, gdzieś olbrzymiej na wyciągnięcie ręki kochany. Czuj piosenka, więc wtedy obejmą ramiona. Las nocą rośnie, otchłań otwiera usta ogromne, chłonić się. Prześli, przepadli, dym tylko dusi i krzyk wysoki we mgle, we mgle. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki.
jeno od niej czas kaleki. Zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych. Czarny pył
wierni do końca Chrystusowi i powierzonej im owczarni. Przypomnienie o niezwykłych kapłanach męczennikach kościoła chełmińskiego zamordowanych w październiku 1939 roku, w przeddzień rozpoczęcia roku kapłańskiego ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Przypomnijmy, jutrzejsze święto, uroczystość Serca Pana Jezusa, jest również Światowym Dniem Modlitwy o Świętość Kapłańską, kapłanów, i ten dzień inauguruje rok kapłański w naszym kościele. Rozmawiamy dzisiaj właśnie o kapłanach, którzy za ojczyznę oddali swoje życie, wierni powołaniu swojemu. Rozmawiamy z panem redaktorem, Wojciechem Wielgoszewskim. I również zapraszamy naszych słuchaczy do tych wspólnych rozmów. Odbieramy kolejne telefony. Halo, prosimy, Radio Maria.
Proszę ojca, Radio Maria, witam ojca i tego pana. Witam.
Jest z nami pan redaktor Wojciech Wielgoszewski. Tak. Kogo my witamy?
Jadwigę.
Również pani Jadwiga. Skąd telefon? Gdzie pani mieszka?
Z Elbląga, ojciec.
Pozdrawiamy pani
Jacek. Jadwigo. Ojciec Jacek był, gościłam ojca Jacka, bo w obozie siedziałam i właśnie chcę, nie słyszałam, że naszej wiosce nasz ksiądz Felchnerowski Marian też został zabity zaraz pod początkiem września. On leży w Skurczu, bo te dookoła te wioski to były przeważnie Skurcz, Bożechowo, Jabłowo, Lubichowo. Wszędzie te osiek, te wszystkie księża zostali pomordowani właśnie w Pęgarsk. Ja czytam książkę Kociewie. Kociewie to jest, znaczy w czasie okupacji hitlerowskiej, więc tam są i te księża też popisane. Bardzo ciekawa, ja już ją mam długo, a teraz jak już słabiej widzę, to tak godzinę mogę czytać, więc to wszystko przeczytałam. I właśnie chciałam powiedzieć, że ten ksiądz nie był wymieniany, a też był zamordowany. Zaśpiewał jeszcze Polska nie zginęła, zaraz pierwsze początki września. I on leży w Skurczu. Skurcz na ten. Później był przypomniany ksiądz Brycza. On tak. Był znowuż z Wiela.
Tak jest.
Tak, on bardzo dużo partyzantom pomagał.
Tak.
To wszystko, ja to wszystko przeważnie, tak mi ciekawi ta audycja, że naprawdę już.
Bardzo się cieszę.
No, to bym chciała wszystko jeszcze naprawdę powiedzieć, bo zresztą ja miałam już i film robiony był ze mną tak samo, bo w obozie siedziałam w Sutowie, Marsz Śmierci przeszłam. Ojca straciłam, nie wiem też gdzie jego grób leży, gdzie po prostu, bo w czasie marszu zginął. A przy okazji pozdrawiam swojego bratanka Józefa.
Księdza biskupa.
Biskupa Józefa Szamockiego.
Pani Jadwigo również pozdrawiamy.
Dorzyńskiego. Więc to wszystko chciałam się tylko tym podzielić, że jeszcze nie został wymieniony ksiądz Felchnerowski, Marian. Jego siostra Wala, nauczycielka, ze mną siedziała w Sztutowie tak samo. Przeżyła ten marsz śmierci, przeżyła ona później, opisuje tutaj, ale już tak pamięciowo nie pamiętam. To wszystko Kociewie, mam książkę Kociewie, Szpęgach mam książkę, tak samo wypisane wszystkich pomordowanych. Teraz sobie przypominam troszeczkę, ale już mój wiek jest taki, 87 lat, troszeczkę już mi pamięci wszystko. Jeszcze raz za wszystko dziękuję, pozdrawiam ojca Waldemara i ojca Jacka przy okazji, bo gościłam go u siebie w domu.
Wraz z ekipą telewizji Trwam. Pani Jadwigo, my również pozdrawiamy panią bardzo. Dziękujemy za te dopowiedzenia, ubogacenie przez to naszej audycji również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiam panią, pani Jadwigo, i pozdrawiamy Elbląg również. Szczęść Boże. Panie redaktorze, prosimy.
Dziękuję za tę uwagę, za przypomnienie księdza Wryczy. To jest wielki, wspaniały kapłan chełmiński. Dodam jeszcze, bo pani wyraziła ubolewanie, że nie powiedziałem o księdzu Felchnerowskim. Tych księży zamordowanych w jesienią 1939 roku było 215. Także no, cisną się różne nazwiska, na przykład księdza Szynaleskiego z Kuźnicy, młodego księdza, księdza Witkowskiego, bestialsko zamordowanego w Piaśnicy, powieszonego przez Niemców i innych, wielu, wielu innych pięknych ludzi. Ale jeżeli już padło słowo o księdzu Wryczy, którego nazywano kmicem Borów Tucholskich, to chciałbym przypomnieć, że to był niezwykły człowiek. To był kapłan, który wygłosił kazanie podczas uroczystych zaślubin Polski z morzem w Pucku 10 lutego 1920 roku. Później w rocznicę tego wydarzenia księdza Wrycze zastąpił też nieodżałowany ksiądz Hilary Jastak, o którym myślę, że też należałoby napisać. To był też między innymi kapelan Solidarności Gdyńskiej i nie tylko. A ksiądz Wrycza, faktycznie kapelan organizacji zbrojnych Gryfa Pomorskiego na Pomorzu. Przedtem kustosz Kalwarii Wieleskiej. On przeżył wojnę. Na szczęście przeżył. Zmarł dopiero w 1961 roku w Tucholi. Był proboszczem tucholskim. Inną historią są jego zmagania z komunistami po wojnie, ale to jest temat chyba na inną audycję.
Zapewne. Niestety nasza audycja tak powoli już dobiega końca. Za kilka minut będziemy ją musieli kończyć. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w przeddzień inauguracji Roku Kapłańskiego mówimy o kapłanach, o tych, którzy w 1939 roku w październiku oddali życie za Chrystusa i za ojczyznę, o kapłanach ziemi chełmińskiej.
Chciałbym przypomnieć apel o dawanie świadectwa, apel księdza Wojciecha Gajdusa, który w książce wspomnieniowej numer 298 opowiada. Ksiądz Gajdus był towarzyszem męczeńskiej drogi księdza Frejkowskiego w Stutthofie i w Sachsenhausen. Otóż on tak napisał. Zostało też kilku kolegów, którzy przetrwali obóz i wrócili. Winni pisać, nie piszą. Gubią dla historii kraju człowieka, którego trzeba zachować. Miał na myśli księdza Frejkowskiego, ale myślę, że to zdanie można odnieść także do innych. Chodzi o to, żeby nie gubić ludzi, pięknych ludzi, którzy, tak jak jedna z naszych pań słuchaczy powiedziała, ginęli z pieśnią na ustach. Boże, coś Polskę, niech żyje Polska, niech żyje Chrystus Król. To nadawało sens ich życiu. Gdyby starczyło czasu i gdyby można było zacytować fragment z Pisma Świętego, który moim zdaniem najtrafniej ukazuje sens ich męczeństwa, to byłbym bardzo wdzięczny.
Prosimy.
Jest to fragment z Księgi Mądrości z 3 rozdziału. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją. Także myślę, że oni także głęboko zakorzenieni w wierze umierali ze świadomością, że ich ofiara ma wielki sens i kiedyś zaowocuje. warto pamiętać, że nasza diecezja toruńska też jest zbudowana i żywi się krwią naszych męczenników. A my możemy zrobić tylko tyle, albo aż tyle, żeby o nich pisać, o nich mówić i o nich pamiętać. Ksiądz ojciec Jacek Sali kiedyś mówił, że jeżeli zapomnimy o męczennikach, to tracimy tak zwaną pamięć aksjologiczną, czyli pamięć o wartościach. Także pamiętać jest naszym obowiązkiem.
My nie możemy zapomnieć, pamiętać musimy. Pamiętać musimy, gdyż przeważająca większość kapłanów to ludzie prawi, którzy poświęcili się wypełnianiu swojej służby, pielęgnując życie modlitwy, podejmując czynnie duszpasterską troskę w imię miłości bliźniego. Ze wszystkich swoich sił widać było po tych przykładach, o których tam pan mówił, panie redaktorze, że ci kapłani angażowali się w wypełnianie swojej misji i również powołania.
Tak.
W służbie prawdzie i miłości.
Tak.
Miłości do ojczyzny i miłości do Chrystusa i do ojczyzny, a zarazem i do Kościoła, bo ten Kościół wyrasta z tej ziemi, na której oddali życie i która przyjęła ich krew. Często też ta miłość domagała się od nich gotowości do wielkiej osobistej ofiary i ich śmierć była ich wielką ofiarą. Dlatego też to wszystko uzdalnia ich tam autentyczna miłość do Jezusa, do Kościoła, do ludu Bożego. Ona przynaglała też ich do solidaryzowania się z biednymi, z ubogimi. Tutaj z ubogimi tejże i potrzebującymi Chrystusa, złaknionymi chleba eucharystycznego.
Tak, ale także z ubogimi w sensie dosłownym. Tu chciałbym przywołać postać księdza Schumana, który zajmował się ubogimi, który po wojnie, pierwszej wojnie światowej i po wojnie bolszewickiej zajął się osieroconymi dziećmi, budował dla nich sierocińce, organizował wakacje nad morzem. Także jak widzimy, posługa księży, bo przecież ksiądz Schumann nie był odosobniony, to jest posługa także polegająca na pochylaniu się nad tym, kto jest ubogi i słaby. Takie świadectwo właśnie zostawił ksiądz Schumann. Zresztą to jest taka, jak widzimy po biografii jego najmłodszej siostry Wandy, to była rodzinna tradycja. I chodzi o to, chciałem podkreślić, że w życiu tych kapłanów jest jakaś konsekwencja. Jeszcze przypomnę może typową czy charakterystyczną drogę księdza Chełmińskiego. To jeszcze raz właśnie jest, mówię o rodzinie. To jest taka rodzina, w której na przykład w czasie Wielkiego Postu wszyscy klękali, żeby odmówić z książeczki do nabożeństwa litanie o męce Pana Jezusa. Tak było na przykład w mojej rodzinie i taka książeczka zwana Duninką, bo opublikował ją w połowie XIX wieku biskup poznański Dunin, zachowała się w mojej rodzinie i jest taką świętością, relikwią wręcz rodzinną. Tak było w wielu rodzinach. Rodzina Wicka Frejchowskiego modliła się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusowego. Właśnie ojciec wspomniał też o wielkim kulcie Serca Jezusowego w naszej diecezji. To jest tradycja. Tak, to widać chociażby właśnie w biografii, znowu wracam do księdza Wicka, ale nie sposób się do tego nie odwoływać. Ale w wielu parafiach, na Kociewiu, na Kaszubach, widać także figury z serca Pana Jezusa, postawione przez przedwojennych proboszczów.
No i wokół tych znaków, wokół tych figur spotykają się i gromadzą się wierni. Panie redaktorze, my byśmy mogli jeszcze rozmawiać nieskończenie. Niestety ramy czasowe nie pozwalają nam dłużej rozmawiać. Bardzo dziękuję za przypomnienie nam tych wielkich postaci, które jeszcze bardziej angażują nas w miłość do Boga i do ojczyzny. I przypominają, że o wielkich kapłanach nie możemy zapomnieć, ale też i o formacji pan mówił, że na wielkości tychże osób i postaci zaważyła formacja, dobra, porządna formacja, religijna, patriotyczna. również właśnie o wiernych do końca Chrystusowi i powierzonej im owczarni rozmawialiśmy dzisiaj. Pan redaktor Wojciech Wielguszewski, nauczyciel, polonista, redaktor toruńskiej edycji Tygodnika Katolickiego Niedziela, przypomniał nam niezwykłych kapłanów męczenników kościoła chełmińskiego zamordowanych w październiku 1939 roku. Panie redaktorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję. Szczęść Boże, dobrej nocy.
Szczęść Boże, do usłyszenia i dobranoc.